Witam Państwa, Lech Pilarski. Kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Trwa teraz posiedzenie władz PiS. Ponoć ma zapaść decyzja o dymisji Zbigniewa Ziobry. To będzie oznaczać zerwanie z Solidarną Polską. Jak będzie z porozumieniem i Gowinem, nie wiadomo. Wszystko na tle ustawy abolicyjnej oraz futerkowej. W samym PiS też mamy podział. 15 posłów zostało zawieszonych. Czy to będzie oznaczać rząd mniejszościowy, czy też przyspieszone wybory? Ten drugi wariant cieszy opozycję, która już ruszyła z przygotowaniami. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj do programu zaprosiłem posła PiS Kazimierza Gwiazdowskiego oraz posła zawieszonego Prawa i Sprawiedliwości Lecha Kołakowskiego. Także są z nami poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul i poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Witam państwa również.
To zaczniemy od Kazimierza Gwiazdowskiego. Czemu tak przypiliło i teraz trzeba było koniecznie tę ustawę futerkową głosować, debatować, skoro na przykład milion Polaków i polskich mieszkań nie ma toalety z bieżącą wodą, pół miliona domów nie ma bieżącej wody, to nie lepiej było się zająć takimi sprawami, która by załatwiała porozumienie, niezależnie od tego, kto jest na jakiej stronie sceny politycznej, a nie futerka, wiadomo było, że taki podział zostanie wywołany.
No cóż, nie, mi to oceniać, została ta ustawa zgłoszona przez część członków Prawa i Sprawiedliwości. Jest to ustawa, która była zgłoszona w ramach Zjednoczonej Prawicy. Wiadomo, że są decyzje, nieraz podejmujemy bardzo popularne, mniej popularne. Kiedyś ten czas musiał nastąpić.
Akurat, i krytyczne, tak?
Akurat się stało to teraz.
No ale podejmuje pan decyzję za, bo głosował pan za przyjęciem tejże ustawy, chociaż funkcjonuje pan w środowisku wiejskim, a wiadomo, że na wsi ta ustawa popularnością się nie cieszy.
Panie redaktorze, ja w Prawie i Sprawiedliwości jestem od 19 lat. Tworzymy jedną drużynę. Startowałem do wyborów z Prawa i Sprawiedliwości i podejmowaliśmy już wiele ustaw, wiele decyzji, które również dobrze służyły polskiej wsi, takie jak dobrostan zwierząt, czy też ewentualnie programy socjalne, które były adresowane na polską wieś. 130 miliardów złotych przez te ostatnie lata, 60 miliardów złotych trafiło również na polską wieś. I ja uważam, że jestem w Zjednoczonej Prawicy, jestem w Prawie i Sprawiedliwości i podporządkowuję się kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości, bo uważam, że ten mandat poselski, który zdobyłem, to nie ukrywam, że zdobyłem tak? Również dzięki Prawu i Sprawiedliwości, że się znalazłem na tej liście, bo prawdopodobnie, żebym startował z innej listy i z innej pozycji, to nie ten, ale ja tutaj oczywiście doceniam rolników, szanuję rolników i uważam, że ta ustawa jest dopiero w procesie legislacyjnym. To się proces legislacyjny jeszcze nie zakończył, to trwa.
I trzeba dopracować.
Oczywiście
tak?
To będzie dopracowywane jeszcze w Senacie, później mam jeszcze prezydenta, także to jest jeszcze długi proces legislacyjny,
no bo pan prezydent
który przed
się
nami...
lekko zdystansował podczas ostatnich dożynek prezydenckich, lekko zdystansował do tej ustawy.
No pan prezydent się zdystansował, powiedział, że najważniejszy jest dobrostan zwierząt i humanitaryzm i to wszystko. I myślę, że będą podejmowane decyzje. Z tego, co mi wiadomo, to w Senacie ma być też wysłuchanie publiczne bodajże w środę tej ustawy. Także będą jeszcze dyskusje, będą podejmowane pewne decyzje i ta ustawa ma jeszcze jakby po prostu długi żywot. I na każdym momencie, bo jeszcze ustawa raz przyjdzie do Sejmu, później pójdzie ewentualnie do prezydenta i ponownie może wrócić do Sejmu. Także te decyzje będą podejmowane prawdopodobnie jeszcze kilkakrotnie i być może, jeżeli będzie tak, że to niektóre zapisy tej ustawy zostaną zmienione i ta ustawa być może będzie w dobrej formie. Także ja bym poczekał do końca tego procesu legislacyjnego, zobaczył, co się będzie
wydarzyć. To komentarz do decyzji Lecha Kołakowskiego pośpieszył się. Jak pan sądzi, panie Kazimierze?
Trudno mi ocenić, każdy poseł podejmował decyzję, każdy wiedział, na jakiej jest pozycji. To jest indywidualna decyzja każdego z posłów. Ja podjąłem akurat decyzję taką.
To właśnie zapytajmy teraz pana posła Lecha Kołakowskiego. Dużo pan ryzykuje, bo jeszcze parę lat do emerytury zostało.
Panie redaktorze, szanowni państwo, moja emerytura, przepraszam bardzo, nie jest tematem tej bardzo ważnej audycji. Jeszcze raz przepraszam za te słowa. Tu stoimy nad przyszłością polskiej wsi, jej bytu ekonomicznego. Nie zgadzam się z zapisami tej ustawy, która degraduje polskie rolnictwo zarówno w kraju, jak również na pozycji eksportu do Europy, jak również do innych krajów pozaeuropejskich. Polska żywność dzisiaj jest jedną z najlepszych, z najzdrowszych na świecie. Natomiast jeżeli chodzi...
No, ale co ma ustawa futerkowa do eksportu?
Przepraszam, chcę dokończyć. Jeżeli chodzi o tryb legislacyjny, w grę wchodzi jedynie wprowadzenie poprawek w Senacie. Już w Sejmie nie będziemy głosować meritum związane z poprawkami, tylko albo przyjąć poprawki Senatu, albo je odrzucić. Także cokolwiek mamy zmienić w prawie materialnym ustawy, to wszystko może się stać jedynie w Senacie. Później możemy odrzucić poprawki senackie bądź przyjąć. Jest sprawa weta prezydenta. W przypadku zawetowania prezydenta projekt wraca do Sejmu i też można weto przyjąć bądź odrzucić. Także jedynie w Senacie będzie można dokonać poprawek. To w kwestii legislacyjnej.
Ja rozumiem, ale pytanie jest do pana, bo pan podjął decyzję taką, a nie inną. Nieprzypadkowo odwołuje się do pana emerytury, nieprzypadkowo też odwołuje się do pana wysokiej pozycji w klubie, bo jest pan wiceprzewodniczącym Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Co prawda jest pan skarbnikiem, no ale to jest ważna funkcja. I podjął pan decyzję wbrew... No obowiązkowi, no bo tak została przyjęta uchwała, że macie głosować za, a pan był przeciw.
Ja podjąłem decyzję negatywnie głosując za tą ustawą dla dobra mieszkańców polskiej wsi, rolników, ale też dla dobra Prawa i Sprawiedliwości. To głosowanie, które odbyło się, ja też rozumiałem głosowaniem w sumieniu. Panie redaktorze, szanowni państwo, drodzy koledzy, głosując poszczególne artykuły ustawy, czy głosując całą ustawę, naprawdę trzeba się zapoznać nie tylko literalnie z poszczególnymi paragrafami, zapisami, ale też brać pod uwagę skutki tej ustawy. Skutki tej ustawy będą fatalne dla polskiego rolnictwa. Utracimy wysoką pozycję w eksporcie, jak również spadnie nasza produkcja wołowiny, jak również drobiu, tym bardziej zlikwidowana będzie hodowla zwierząt futerkowych.
Ale poznałem niektóre statystyki. Jeśli chodzi o eksport, to eksportujemy głównie do Unii Europejskiej. Ta wołowina halal, czy mięso halal, ewentualnie do Izraela, czy do krajów arabskich, to jest około 4% naszego eksportu. Jeśli chodzi o futerka, to też nie jest znowu ta branża tak dochodowa. Niektórzy mówią wręcz, że mamy do czynienia z kryzysem. To niektórzy twierdzą, że to nawet dobrze się stało, że te przepisy wprowadzamy.
Panie redaktorze, w ten sposób nie możemy podchodzić do stanowienia prawa. Natomiast musimy brać pod uwagę skutki. Jeżeli tysiące rolników, czy w Polsce setki tysiące rolników hoduje bydło mleczne, bydło mięsne, hoduje drób i środowisko wyraża sprzeciw, że wprowadzenie przepisów tej ustawy zagrozi bytowi ekonomicznemu polskiej wsi, to należy to brać pod uwagę. Proszę wczuć się w sytuację rolnika. Pan redaktor jest hodowcą bydła opasowego lub drobiu. Panie redaktorze, pan by jednoznacznie zajął stanowisko w tej sprawie. Nie możemy arbitralnie...
Gdybym był, bo na razie nie jestem, chociaż się panie powoli przymierzam do drobiu.
Pan mówi o mojej emeryturze, ja mówię, postawi się pan z pozycji...
Ja rolnika. Rozumiem.
Ja znam środowisko rolnicze z autopsji i akurat skutki przepisów tej ustawy są drżgocące. Natomiast co chcę powiedzieć?
Ale pytam jeszcze, bo pan już wyjaśnił powody swojej decyzji i mniej więcej większość z owych 15 zawieszonych tak mówi, ale pytanie do pana. No, rano wypowiadał się pan Dariusz Piątkowski, szef PiS na Podlasiu. Wręcz no, z tej wypowiedzi wynika swego rodzaju groźba, że może pan ponieść bardzo znaczne konsekwencje.
Panie redaktorze, głosując, jestem osobą odpowiedzialną, brałem pod uwagę też skutki, ale ja muszę być lojalny wobec moich wyborców, mieszkańców wsi, którzy są dla mnie suwerenem. Ja nie mogłem inaczej zagłosować. Natomiast w Prawie Sprawiedliwości, w Porozumieniu Centrum jestem od 30 lat i tym bardziej jest to dla mnie bolesne. Ale mieszkając w tej części Polski...
No ale musiał się pan spodziewać, że prędzej czy później ta ustawa wejdzie na tapetę, bo pan prezes Jarosław Kaczyński nie od dziś tę sprawę, no, że tak powiem, na wokandę wprowadza. Nie zawsze się to udaje. Teraz ustawa została przegłosowana, przynajmniej w parlamencie. I wiadomo było, że trzeba będzie podjąć decyzję.
Panie redaktorze, jeszcze raz. Skutki tej ustawy będą bardzo złe dla polskich rolników, producentów wołowiny i drobiu. Nie mogłem głosować za tą ustawą, która będzie szkodzić polskiemu rolnictwu. To jasno wyrażam się. Natomiast odnośnie...
Proszę już postawić kropkę, bo chciałbym jeszcze umożliwić wypowiedź.
Odnośnie skutków przyjmuję zawieszenie i poddaje się procedurze związanej z moją niesubordynacją. Ale ja nie zrobiłem tej niesubordynacji.
To będzie pan przechodził do Porozumienia czy do Solidarnej Polski?
Zrobiłem to dla dobra rolników. Ja nie mogłem inaczej zagłosować. Pozostaję członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Truskolaski. Jak pan by komentował to? Przepraszam, że tak długo musieli panowie wysłuchać, no ale najpierw załatwiliśmy, że tak powiem, problemy w rodzinie, a teraz z drugiej strony płotu.
Rzeczywiście, no Prawo i Sprawiedliwość i jak to niektórzy nazywają przystawki, mają duży problem, bo jednak nie było jedności głosowania. Solidarna Polska zagłosowała przeciwko ustawie zgłoszonej przez Jarosława Kaczyńskiego.
No to wiemy. Porozumienie się pana opinia wstrzymało. W sprawie tej ustawy. Za, przeciw. Czy to dobrze się stało, że ta ustawa no, będzie wchodziła w życie? Jak
no
pan
oczywiście
sądzi?
Humanitarne traktowanie zwierząt, tutaj zwierząt domowych i zwierząt futerkowych, jest bardzo ważne. No, jeden przykład. Zakaz trzymania psów na łańcuchach. Jest to bardzo, bardzo istotna, bardzo istotny zapis ustawy i bardzo dobrze, że zostanie wprowadzony. Mam nadzieję, że jednak
no, ale
pan prezydent...
Z drugiej strony narażamy się, wprowadzając takie przepisy, że nie można trzymać na przykład bardzo agresywnego psa na łańcuchu, a przecież rolą psa w gospodarstwie wiejskim jest pilnowanie gospodarstwa, żeby się nie dostał złodziej. I w związku z tym trzeba będzie tego, no gospodarze, podejrzewam, że zareagują i wypuszczą tego psa luzem i będzie się błąkał teraz samotnie. No bo drugiej strony nie ma, że ograniczamy liczbę zwierząt, które są pod opieką ludzi, że każde zwierzę ma swojego właściciela, jest oczipowane i tak dalej, i tak dalej. No, rozmawiajmy o rajach.
Koalicja Obywatelska wprowadziła poprawkę do tej ustawy, aby właśnie czipować zwierzęta. Niestety nie uzyskała ona poparcia, ale tutaj, panie redaktorze, ja się z panem nie zgodzę, bo jeżeli pies ma chronić gospodarstwo, to co zrobi pies na łańcuchu? No nic. No jak ochroni pies na łańcuchu?
No pies ma za zadanie w gospodarstwie szczekać. Jak pies szczeka, to ja się budzę, wychodzę na dwór, rozglądam się, czy ktoś chodzi po moim podwórku.
Panie redaktorze, jeżeli zrobi się dla psa większy kojec i pies zobaczy, że ktoś wchodzi na podwórku, też będzie szczekać. No nie ma innej możliwości. Zresztą nie ma w tej ustawie zakazu, żeby zamknąć gospodarstwo, zamknąć bramę i psa wypuścić luzem. Tak? No nie ma takiego problemu.
Panie redaktorze, muszę zabrać głos.
Tak. Proszę bardzo.
No. Kolegę Krzysztofa, przepraszam. Szanowni Państwo. Nie wiem, czy państwo byliście kiedykolwiek na wsi. Ja powiem, jaka jest sytuacja. Na wsi pies faktycznie jest na łańcuchu, ale na noc jest wypuszczany do kojca i tym kojcem jest całe siedlisko. To jest pół hektara bądź hektar, 10 tysięcy metrów kwadratowych. Znajomość problematyki. Organizacje pseudochroniące prawa zwierząt robią krzywdę i dla zwierząt trzymanych w oborach, w pomieszczeniach, w domach i dla tych piesków. Trzeba naprawdę znać sytuację. Powtórzę, tym kojcem jest siedlisko hektar, pół hektara, hektar czy jeszcze więcej.
Dziękuję bardzo, panie pośle, za wyjaśnienie. Krzysztof Truskolaski, dalszy ciąg. Tylko też proszę już kropkę.
Dlatego, panie redaktorze, no w tym względzie ta ustawa jest bardzo dobra i powinna być wprowadzona jak najszybciej.
Pozwolę sobie jeszcze jedyną wątpliwość zasiać. Czy pan nie sądzi, że trzymanie psa w domu 10 godzin, kiedy on jest sam, no bo ludzie idą do roboty, nie jest gorszą sytuacją niż pies na ludzkim, że tak powiem, łańcuchu, czyli odpowiednio lekkim, dostosowanym do jego wielkości, warunków i tak dalej, bo przecież może ten łańcuch chodzić po linie i wtedy ten pies może spokojnie biegać po bardzo znacznym obszarze. Czy to nie jest gorsze? Czy my nie powinniśmy wprowadzić zakazu hodowli i przetrzymywania zwierząt w miastach, w mieszkaniach?
No. Panie redaktorze, są też pieski, które lubią być w mieszkaniach. Mogę podać przykład psa moich rodziców. Niestety po 18 latach zmarł, ale przez 18 lat właśnie był w mieszkaniu, był oczywiście wyprowadzany. No,
ja słyszałem jednego weterynarza, który powiedział, że trzymanie kota w domu i uniemożliwianie mu wychodzenie na podwórko to jest schizofrenia.
Większość ludzi, panie redaktorze, którzy mają pieski w mieszkaniach, w domach, są to pieski małe, domowe, więc tym pieskom jest po prostu dobrze w tych mieszkaniach, w tych domach. I tutaj podaję przykład z autopsji, czyli psa moich rodziców, z którym przez 15 lat mieszkałem w jednym mieszkaniu i mu po prostu było w tym mieszkaniu dobrze, czasami nawet dobrze. Się nie chciało na to górko wychodzić. Więc tutaj się z panem redaktorem zdecydowanie nie zgodzę.
Dziękuję bardzo. Paweł Krutul. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry jeszcze raz, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o ustawę tak zwaną futerkową, cała lewica, 48 posłów zagłosowało za. Oczywiście, tak jak mówili przedmówcy z Prawa i Sprawiedliwości.
No ale nie powinniście się jako posłowie zająć milionem mieszkań i domów, które nie mają kanalizacji z bieżącą wodą, pół milionem domów, które nie mają bieżącej wody.
W międzyczasie mają zwierzęta, przykładowo futerkowo czy inne, cierpieć, bo my się zajmujemy, przecież możemy równolegle innymi sprawami się zajmować.
Ale na razie równolegle nie działacie, żeby poprawić tak los ludzi.
Panie redaktorze, muszę zadać pytanie. Proszę wskazać, jak cierpią zwierzęta futerkowe. Proszę mi to powiedzieć. Jak cierpią zwierzęta futerkowe?
Dobrze. Panie pośle, to jest dodatkowy wątek. Zbierzemy specjalistów i będziemy pytali. Przepraszam, Paweł Krutul, niech kontynuuje.
Proszę bardzo, jak cierpią zwierzęta futerkowe?
Dobrze.
Bo prowadzącym chyba jest pan redaktor.
Paweł
jeżeli chodzi o za tą ustawę, cieszymy się, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w końcu dał tą ustawę na wokandę i zagłosowaliśmy za. Jeżeli są jakieś przeciwwskazania, jeżeli chodzi o rolników, to ja nie widzę problemu, żeby państwo polskie wsparło osoby, które z tego tytułu mogą stracić pracę, zarobkowanie. Wspieramy różne gałęzie przemysłu i ewentualnie pracowników, gdzie są przykładowo.
Tylko obawiam, panie pośle, że wprowadzamy kolejne przepisy, a nie będziemy mogli tych przepisów wyegzekwować. W sensie takim, że musi być odpowiedni aparat weterynaryjny, inspekcja, która już robi bokami.
Redaktorze, muszę zabrać.
Ale za chwilę, panie pośle. Lech Kołakowski, niech chwilę poczeka.
Głośny ostatnio materiał z parę miesięcy temu o zwierzętach, padających zwierzętach, które trafiały do rzeźni. Dlaczego rząd nie wesprze weterynarii i nie da tam większych środków, żeby to funkcjonowało tak, jak być powinno, a nie żeby to było jakiś kryminogenny proceder. Ja nie widzę przeciwwskazań. Przecież rząd ma wszystkie środki i możliwości, żeby temu przeciwdziałać. My też się nie zgadzamy z wieloma rzeczami, ale tu rząd ma do tego narzędzia. Ale dlaczego teraz, z tym dalej nic nie robi?
Teraz pytania do opozycji, panie pośle, za chwilę. Teraz pytania do opozycji. Czy ta ustawa futerkowa to nie było swego rodzaju sprawdzian? Chciałbym poznać panów poglądy. Krzysztof Truskolaski.
To było sprawdzian zdecydowanie dla koalicjantów Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński wiedział, że ta ustawa przejdzie i chciał zobaczyć, czy koalicjanci zachowają się lojalnie. Zachowali się nielojalnie i teraz Prawo i Sprawiedliwość, obóz Zjednoczonej Prawicy, tak jak jest on, no nie wiem, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie nazywany, bo nie ma takiego ciała w parlamencie jak Zjednoczona Prawica, czy tylko jest Prawo i Sprawiedliwość. Czy ta Zjednoczona Prawica przetrwa? Ja uważam, że jednak przetrwa, że już Zbigniew Ziobro na konferencję w godzinie 12.30 powiedział, że to jest bardzo ważny projekt i powinien być kontynuowany. Już nie ma takich wypowiedzi, że jednak nigdy nie poprzemy jakiejś tam ustawy PiS-u, tylko już ton jest złagodzony. Ale panie redaktorze, bo tutaj nie chodzi o tą ustawę, czy oni poparli, czy nie, tylko chodzi o setki osób zatrudnionych z tej Solidarnej Polski, czy z Porozumienia w różnych instytucjach, i Zbigniew Ziobro nie chce po prostu stracić wpływów w tych instytucjach i zaczął się bać. Więc ja uważam, że ta koalicja niestety dla Polski przetrwa, bo najlepszym rozwiązaniem były teraz oczywiście przedterminowe wybory, do których my jako opozycja, my jako Koalicja Obywatelska jesteśmy gotowi, rozmawiamy.
Ostatnie badania z soboty wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma nadal powyżej 36%. Koalicja Obywatelska 20 parę.
22, ale nie daje im to większości. Nie daje im to większości w parlamencie, więc jeżeli ugrupowania opozycyjne, Koalicja Obywatelska, Lewica, Koalicja Polska, PSL, gdyby się zjednoczyły tak jak do wyborów europejskich, to z tego sondażu również wynika, że byśmy mieli większość w parlamencie. Więc tutaj, panie redaktorze, rzeczywiście szanse są duże, ale to wszystko zależy od PiS-u. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński nie popełni no, w jego ocenie oczywiście takiego błędu jak w 2007 roku. Dla Polski oczywiście byłoby to zbawienne, byłoby to bardzo dobra
decyzja. Gdyby ten błąd popełnił. Dziękuję, Paweł Krutul.
Panie redaktorze, jeżeli
można. Już za chwilę. Paweł Krutul jeszcze.
Jeżeli chodzi o tą próbę wprowadzenia ustawy tak zwanej bezkarność plus, jak ją nazywamy, na pewno było to sprawdzenie fundamentów Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów w Sejmie Rzeczpospolitej. Tak jak były dzisiejsze badania, Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie ma 31 bodajże procent, a porozumienie i Solidarna Polska mają po 1,4%. Nie oszukujmy się, według tego staropolskiego powiedzenia ogon próbuje sterować psem. I ja się nie dziwię, że władze Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezesem się na to nie godzą. Tak jak mój przedmówca mówił, Zbigniew Ziobro dzisiaj już był na konferencji, już łagodził ten ton, jednak uważa, że może stracić pozycję, stanowisko i wszystkie środki, dzięki któremu płyną do Solidarnej Polski, jeżeli chodzi o stanowiska w ministerstwie, spółkach Skarbu Państwa, co już było mówione. Dlatego uważam, że tutaj panowie się dogadają, porozumieją, a pszczyczek dostaną ci mniejsi koalicjanci. I na pewno na tym nie ugrają, tak jak mieli w zamiarze, zaczynając tą wojenkę, no bo nie są równorzędnym partnerem do Sprawy i Sprawiedliwości.
Wszystko, panie redaktorze, okaże się dzisiaj, czy Zbigniew Ziobro utrzyma swoje stanowisko ministra sprawiedliwości, bo jeżeli go nie utrzyma, to na pewno zaogni to ten spór i wtedy posłowie Solidarnej Polski rzeczywiście mogą z tej koalicji odejść, ale nie wiadomo, czy PiS już ich nie przyciągnęło na swoją stronę i czy nie zostawią oni Zbigniewa Ziobry.
Pytanie do pana Kazimierza Gwiazdowskiego. Czy rząd, już za chwilę, panie pośle, już. Pytanie związane z tym, czy koalicja przetrwa, czy raczej spodziewa się pan, że będą na przykład przyspieszone wybory, czy rząd mniejszościowy?
Znaczy ja powiem, że to jest 50-50 to, co w tej chwili. Nie wiem, jakie decyzje podejmie kierownictwo. Decyzje mogą być różne.
Powiem, że ten
konflikt narastał już na pewno od jakiegoś dłuższego czasu. On był, bo to nawet zacznijmy od wyborów prezydenckich, gdzie wyłamywał się Jarosław Gowin. W tej chwili też są różne spięcia. Dochodzi do różnych sytuacji. Nie może być tak w jednym obozie, że decyzje, które są popularne, to przypisujemy sobie. Decyzje, które mniej popularne, to ewentualnie za to odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. My to żeśmy odczuwali nawet i w terenie. My żeśmy popierali, nie zgadzali się w wielu kwestiach nasi koalicjanci i to jest po prostu sprawdzian, bo jesteśmy albo jedną koalicją i tworzymy jeden rząd, bo będziemy w tych najbliższych 3 latach podejmować wiele decyzji, które będą raz się podobać jednym, raz drugim. Ale jeżeli tworzymy jeden obóz, to powinniśmy podejmować wspólnie decyzje i nie może być, że my coś zgodzimy, zgłaszamy, jak ktoś mówi, że on będzie głosował przeciw, bo to nie ma sensu. My żeśmy już to przerabiali w latach 2005-2007 z Samoobroną i z Ligą Polskich Rodzin. Doprowadziło to do upadku rządu, więc tutaj jeżeli nasi mniejsi koalicjanci zmniejszą wymagania, bo w tej chwili chodzi o bardzo duże wymagania i to o to się toczy, my nie możemy też cały czas ustępować dla mniejszych i żeby to oni nami w końcu rządzili i mówili, że to od nich zależy los tego rządu, czy ewentualnie przyszłość, tak? My też możemy powiedzieć, że jeżeli wy nie, to my też nie. No i po prostu wtedy mogą być różne scenariusze, łącznie z rządem mniejszościowym i ewentualnie następną sytuacją mogą być przyspieszone wybory, być może na wiosnę, tak? Bo w tej chwili w rządzie mniejszościowym też możemy ewentualnie do wiosny przetrwać. Jeżeli to się nie domówimy, to możemy przetrwać i zobaczymy, co się będzie działo na polskiej scenie politycznej. Scena może się zmieniać w różnego rodzaju. Będziemy na pewno poszukiwać dróg, żeby to scementować i żebyśmy dalej rządzili w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo to w tej chwili jest potrzebne Polsce. Dla nas wybory na pewno w tej chwili nie są potrzebne, bo jesteśmy po iluś tam wyborach i te wybory to wiadomo, że nikomu dobrze się nie przysłużą ani nam, ani dla Polski. Ale wracając jeszcze do tego uboju, chciałbym powiedzieć, że ten ubój rytualny to już był wprowadzany również i wcześniej, bo to w latach 97-2004 był w Polsce zakaz uboju. Później było 2013-2014 i powiem, że w latach 2013-2014 eksport wzrastał, tak? Dzisiaj my tego uboju też całkowicie nie pozbawiamy, bo ubój rytualny będzie dla gmin i dla związków wyznaniowych, czyli my nie jesteśmy grabarzami polskiego rolnictwa i myślę, przez tą ustawę dzisiaj nikt nie mówi, żeby polski rolnik nie hodował bydła, czy też ewentualnie bydła mlecznego, czy bydła opasowego, tak? Jesteśmy za tym, eksport wzrasta, się cieszymy za to, że jesteśmy potęgą w tym temacie, bo jesteśmy drudzy eksporterzy, ale to, co pan mówił, że najwięcej tego mięsa trafia na rynki europejskie, ponad 80%, tak? Niewielki procent tylko do krajów muzułmańskich, tak? Także tutaj myślę, że sobie z tym poradzimy, ale to, co wcześniej powiedziałem, także dzisiaj zapadną decyzje, zbiera się kierownictwo, zostaną podjęte decyzje. Mi trudno się wypowiadać, ja nie jestem w kierownictwie, jakie zapadną decyzje, ale tylko mogą być dwa scenariusze, albo się dogadujemy i jedziemy dalej, rząd mniejszościowy, ewentualnie wybory, tak? Myślę, że tak to powinno być.
Taka jest kwestia teraz rozważana. Lech Kołakowski. To jak pan sądzi? To rząd mniejszościowy, czy rząd...
Ale jeszcze tak. Prosiłem o głos podczas dyskusji tutaj kolegów. Chciałem wrócić jeszcze do ustawy. Szanowni państwo, tutaj sama forma ustawy kierowana w ten sposób, że tak jakby zwierzęta były chyba u wszystkich maltretowane, ja się z tym nie zgadzam. Rolnicy zawsze dbali, dbają i będą dbać swoje zwierzęta, bo one też przyczyniają się do dochodu tych rolników. Także to jest taka niesprawiedliwość kierowana do rolników, jakby męczyli swoje zwierzęta. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, muszę odnieść się merytorycznie do sprawy związanej ze zwierzętami futerkowymi. Ja usłyszałem tu stwierdzenie, że futerkowe trafiają do rzeźni. To jest jakieś nieporozumienie. Szanowni państwo, zwierzę futerkowe hodowane jest faktycznie na futerka, ale żeby futerko lśniło, trzeba bardzo dbać i wybitnie pielęgnować to zwierzę, aby jakość futerka była jak najładniejsza, aby osiągnąć wysoką cenę za to futerko już w efekcie finansowym. Dlatego też zwierzęta futerkowe są bardzo dbane, z bardzo dobrą opieką weterynaryjną, z inspekcji weterynaryjnej i tam każdy hodowca robi wszystko, aby osiągnąć ten najlepszy produkt jakościowy. Czyli zwierzęta futerkowe są poddane wielkiej pielęgnacji. To jest kwestia pierwsza. Mówi się o mordowaniu. Nie, to jest nieporozumienie. Zwierzęta futerkowe usypiane są dwutlenkiem węgla, czyli usypiają bezboleśnie. Także proszę zrozumieć, osoby, które pisały ten projekt ustawy, nie wiem, czy zapoznały się, czy miały kwalifikacje zootechniczne, czy jakiekolwiek certyfikaty mają zootechniczne i te inspekcje, które mają chodzić, to po gospodarstwach też muszą mieć certyfikat zootechniczny, aby mieć kwalifikacje do oceny stanu kondycji zwierzęcia, które będzie poddawane kontroli i ocenie. Na przykład są rasy krów mlecznych, Jersey, gdzie zdrowa jednostka z wyglądu jest jednostką wychudzoną, gdzie przez skórę bodajże widać widać nawet kości, ale to jest jednostka zdrowa. To genetycznie tak jest to zwierzę skonstruowane. Także osoba, która przychodzi do gospodarstwa, musi mieć certyfikat zootechniczny, aby to było wiarygodne. A tym bardziej to jest dramat, że ma przychodzić z policjantem, rolnika traktować jak przestępcę. Ja się z tym nie zgadzam. Przede wszystkim trzeba znać rolnictwo, genetykę zwierząt i dopiero później zabierać się do pisania projektów ustawy. To odnośnie ustawy.
Dobrze, to pana teraz opinia w sprawie, no z jednej strony faktu, że pan nie głosował za ustawą, w związku z tym mamy to koalicyjne przesilenie. No i jakie rozwiązanie tego problemu? Bo pan też może powiedzieć, że dziękuję, skoro mnie zawiesiliście albo nawet spróbujecie usunąć, to nie będę głosował za projektami rządowymi i wtedy nie będzie tych ponad 230 głosów.
Panie redaktorze, pomimo tego głosowania, będąc w Sejmie posłem, muszę być osobą odpowiedzialną. Dobre reformy, dobre ustawy, które weszły w życie, jest jeszcze bardzo wiele projektów, które należy przegłosować. To je trzeba przegłosować, dobrych projektów. Moim zdaniem powinno jednak dojść po tym przesileniu do porozumienia, bo to jest potrzebne dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, aby tworzyć dobry stan prawny, sprzyjający wszystkie branże, sprzyjający wszystkie dziedziny i takie prawo, które będzie dobre dla ogółu obywateli, wszystkich Polaków i dla Rzeczypospolitej. To jest nasz parlamentarny obowiązek. A czy pan redaktor, czy szanowni panowie myślicie, że jeżeli byłyby majowe wybory w przyszłym roku, to czyż ten przyszły parlament będzie lepszy? Na pewno zmieni się stan personalny, ale nie ucieknie od problemów, które są skutkiem tej ustawy i skutkiem innych ustaw. Dobre zmiany muszą być kontynuowane. Pracujemy na rzecz dobra ogółu Rzeczypospolitej, a nie własnego.
Ja rozumiem, ale czy te ambicje osobiste zostaną poskromione, te ambicje partyjne? No bo przecież te partie, które wchodzą w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy, też walczą o swój byt.
Ale to nie jest nowum jedynie w Polsce. W innych krajach europejskich czy na świecie jest bardzo wiele przesileń rządowych. To jest normalne, że różne partie, tworząc nawet koalicje, mają różne poglądy. To jest naturalne. Natomiast tu dla dobra Rzeczypospolitej powinno dojść do konsensusu.
Nie wyobrażam sobie... Ale pytanie, czy pana koledzy z Prawa i Sprawiedliwości będą stawiali sprawę na ostrzu noża i będą wskazywali na przystawki, że za dużo chcą.
Ja rozumiem. Ale tu należy pytać koalicjantów, którzy tworzą Zjednoczoną Prawicę. Natomiast jeżeli pan pyta o moje stanowisko, odpowiadam. Powinno dojść do konsensusu. Wszyscy powinni ustąpić, w części powinno dojść do konsensusu. Żadne nowe wybory nie poprawią stanu, nie zmienią stanu prawnego, nie polepszą losu Polaków. Jedynie personalnie coś się może zmienić. Może się zmienić premier, mogą się zmienić ministrowie, ale te problemy pozostaną. Proszę zrozumieć, to mówię jako doświadczony parlamentarzysta. I te problemy muszą być rozwiązywane.
Rozumiem. Opozycja się cieszy, bo Borys Budka już zapowiedział, że trzeba spiąć się i zacząć przygotowywać do potencjalnie wiszących w powietrzu wyborów. Rzeczywiście już przygotowujecie się, już będziecie szykować listy i tym podobnie?
Panie redaktorze, mamy bardzo dobry sztab wyborczy powołany na wybory prezydenckie. Jak wiemy, Rafał Trzaskowski o włos przegrał z urzędującym prezydentem, a w sondażach na początku tego boju między prezydentem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, Trzaskowskim nie było tego widać. Więc
ale tutaj złośliwie, panie pośle, powiem, że długo trwały poszukiwania tego jednego kandydata i później się okazało, że macie znakomity sztab wyborczy, a przy posłach no to trzeba znacznie większą grupę ludzi.
No, sztab wyborczy nie musi być większy. To muszą być po prostu kompetentni, doświadczeni ludzie.
Ja pytam o ludzi, którzy będą startować w wyborach.
No, panie redaktorze, jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska mamy ogromne struktury w całym kraju i no, listy wyborcze nie będą zdecydowanie żadnym problemem. Zresztą wybory były niedawno, rok temu, więc większość z osób, które kandydowały rok temu, na pewno będą chciały polepszyć swój wynik wyborczy, a może nawet dostać się do parlamentu. My się szykujemy, powoli zbieramy szyki, ale dla nas, panie redaktorze, najważniejsze jest to, aby cała opozycja porozumiała się. Bo chciałbym przypomnieć, że w wyborach parlamentarnych jest system liczenia głosów Donta i im silniejsze ugrupowanie, tym tych mandatów może być więcej. Dlatego chcielibyśmy, aby...
Czyli, że na czele wzorem Zjednoczonej Prawicy Prawo i Sprawiedliwość, a to potem reszta po to, żeby tego jednego wzmocnić, żeby więcej wziął?
Nie no, panie redaktorze, warunki muszą być partnerskie. Chciałbym tylko przypomnieć Koalicję Europejską do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie ugrupowania i Lewica, i PSL, i Platforma Obywatelska zdobyły mandaty, więc tutaj nie było problemu.
No ale przypominam sobie tę kwaśną minę ludzi z Platformy Obywatelskiej, którzy komentowali owe wybory europejskie, że na waszych plecach zbyt dużo obcych weszło do Parlamentu Europejskiego.
Ale nie wiadomo, panie redaktorze, jakby tam ugrupowanie takie jak Lewica czy PSL startowało oddzielnie, czy tych mandatów nie byłoby jeszcze mniej, więc... Konsolidacja jest bardzo ważna, dlatego musimy w ramach opozycji się porozumieć i spróbować stworzyć takie warunki, aby wszyscy byli zadowoleni. I tutaj nie mam do tego wątpliwości i wiem, że nasz lider Borys Budka już rozmawiał z liderami Lewicy i z liderami Koalicji Polskiej PSL-u, więc naprawdę wszystko jest na dobrej drodze. No oczywiście decyzja zależy od większości parlamentarnej, tak? Bo my, chciałbym przypomnieć, jesteśmy w opozycji i nie mamy możliwości rozwiązania tego parlamentu, ale chętnie byśmy to zrobili.
Paweł Krutul.
Panie redaktorze, przyglądamy się tej sytuacji i najbliższe 48 godzin, podejrzewam, pokażę, jak to się wszystko zakończy. Moim zdaniem panowie się dogadają na warunkach takich, a nie innych, no sobie najlepiej znanych, bo na pewno będą tutaj targi dość mocne i nawet pewnie do rana będą konsultowali to ze sobą i z osobami, które będą na tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o wybory, wtedy podejmiemy decyzję. Na tą chwilę rozpoczęliśmy łączenie się dwóch partii 22 listopada. Mamy kongres zjednoczeniowy 12 grudnia kolejny i do końca roku połączy się wiosna z SLD.
I będziemy mieli zimę.
I to robimy równolegle. Jeżeli chodzi o łączenie się ewentualnych wyborów przyspieszonych, nie do końca są najlepsze wspomnienia tu nawet samego SLD, dogadywanie się z Koalicją Obywatelską. Wyszło jak wyszło, no ale okej, no to jesteśmy o tyle mądrzejsi. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. No musimy być otwarci na wszystkie warianty, żeby po ewentualnych wyborach rządzić tym krajem w szerokiej koalicji.
Dziękuję bardzo, Kazimierz Gwiazdowski. Dogadacie się?
No na pewno tak bym chciał, żeby to było, dogadać się jest najlepszą tutaj, myślę, wyjściem z tej sytuacji. Myślę, że rozmowy będą ciężkie i musimy się dogadać. Jeżeli się nie dogadamy, to co mówiłem wcześniej, tak, rząd mniejszościowy, takie rządy już istniały wcześniej, bo rząd czy Marka Belki, czy rząd Leszka Millera, to też funkcjonowały. Wiadoma sprawa, że wtedy nie będziemy mogli robić to, co ewentualnie zakładaliśmy, co obiecaliśmy wyborcom, bo wtedy trzeba będzie się skarżyć. Każdym praktycznie dogadywać, to jest bardzo ciężkie w podejmowaniu jakichś ustaw, ale widać, że niektóre ustawy, które będą na pewno dobrze służyły dla Polski, takie ustawy być może będą też zaakceptowane przez inne.
Ale już żadnej posłanki z obozu przeciwnego nie będzie można przekonać futrem z norek, no bo będzie zakaz.
No tak, myślę, że najlepsze było, żebyśmy się domówili, bo naprawdę bardzo dużo dobrego robimy dla Polski i trudno było, że to, co żeśmy obiecywali w kampanii wyborczej, żebyśmy tego nie zrealizowali poprzez tam jakieś indywidualne incydenty osób, które ewentualnie chcą może zbyt dużo, tak? Bo myślę, że los Polski jest ważniejszy od jakichś personalnych tutaj rozgrywek i myślę, że nasi koalicjanci i wszyscy cofniemy się pół kroku do tyłu, żeby też zrobić następne kroki do przodu, bo tego sobie życzę i myślę, że wszyscy Polacy tego sobie życzą, żebyśmy w ramach tej Zjednoczonej Prawicy dalej działali, a jeżeli nie, no to wtedy już automatycznie to co mówiłem wcześniej, tak? Takie założenie.
Lech Kołakowski, na zakończenie pana opinia. Jedna minuta.
Szanowni państwo, panie redaktorze, Ja podkreślę to, co powiedziałem. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest dojście do porozumienia Zjednoczonej Prawicy i kontynuowanie dobrych reform, dobrych ustaw dla dobra Rzeczypospolitej. Musimy dzisiaj spojrzeć, panie redaktorze, szanowni państwo, szerzej. Nie tylko na nasz kraj, natomiast na sytuację, jaka dzisiaj jest w Europie. Mam na myśli sprawy i gospodarcze, stosunki międzynarodowe, czy być może sytuację geopolityczną. Musimy brać pod uwagę też te warunki, nie skupiać się jedynie na jakimś konflikcie w jednym czy w drugim ugrupowaniu. Są sprawy nadrzędne, są sprawy, gdzie musimy być zgodni, panie redaktorze, szanowni państwo, nie tylko wewnątrz koalicji prawicowej czy naszego parlamentu. Tu wszyscy Polacy, wszystkie ugrupowania muszą być jednolite w sprawach międzynarodowych.
Ale wiadomo, że takowe nie są. No i teraz istotne jest porozumienie w samej prawicy. Dowiemy się już, podejrzewam, niedługo, jakie decyzje zostały podjęte. Jeśli z rządu zostanie usunięty Zbigniew Ziobro, to będzie wiadomo, że nie ma porozumienia. A jeśli nadal będzie funkcjonował jako minister sprawiedliwości, to oznacza, że Zjednoczona Prawica przetrwała. Jedno zdanie.
Rząd nie mający większości parlamentarnej jest jedynie rządem czasowym, rządem wykonującym czynności techniczne, bo rząd musi być. Natomiast jeszcze raz podkreślam, wyrażam taką nadzieję, że dojdziemy do konsensusu.
Panowie, sami sobie nawarzyliście tego piwa, musicie go jak najszybciej wypić i tyle. Wszyscy na was patrzą
Przepraszam bardzo, o piwie za bardzo nie możemy mówić przed 20. Takie są przepisy ustawy. Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli posłowie PiS Lech Kołakowski i Kazimierz Gwiazdowski, poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul i poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia. Do usłyszenia. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę.